Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich państwa.
Dzisiaj pogody nie komentujemy chyba, bo nawet, no wszyscy widzą, jaka jest.
Piękna jest pogoda duszno. Wakacyjna, ci, którzy mają wakacje, to na pewno są zadowoleni, bo no takiej pogody pewnie ci, którzy znajdują się nad jakimiś akwenami wodnymi sobie życzą. Udała się pogoda, więc ci, którzy
oby tak
nad
zostało,
morzem, nad jeziorem, jak niech odpoczywają.
Tak jest. Dzisiaj pierwsza środa miesiąca, wczoraj był ostatni wtorek czerwca, w związku z tym sesja Rady Miasta. Dla pana najważniejszy punkt tej Rady Miasta to pewnie absolutorium. To znaczy, że Rada uznała, że dobrze wykonał pan plan finansowy na 2014 rok.
Zdefiniowania pojęcia absolutorium, bo uważam, że powinniśmy rozdzielić kwestie merytoryczne od politycznych, a my potrafimy często jako ci, którzy rządzą, pomieszać te dwie kwestie.
Ma pan na myśli to, że opozycja cała głosowała przeciw?
No, oczywiście to bez podania jakiegokolwiek argumentu, bo tak naprawdę absolutorium polega na tym,
padło parę haseł o pseudorozwoju miasta i tak dalej.
Absolutorium polega na tym, że sprawdzamy po lewej, po prawej, czy to, co zostało zapisane, jest zgodne. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że dwa nie jest dwa, białe nie jest białe, czarne nie jest czarne, to potem tak głosuje, bo to już mieliśmy, pamiętam słowetne wystąpienie jednego z polityków, który powiedział, że mu nikt nie wmawiał, że białe jest białe, czarne jest czarne. Więc tak samo było wczoraj. Cóż, jeżeli ktoś mówi, że jest pseudo rozwój miasta, no jestem pod wielkim wrażeniem tego sformułowania, bo no, ciężko polemizować z taką wypowiedzią. A tak naprawdę przecież ci ludzie też rządzą. To nie jest tak, że rządzę samodzielnie. Oni też rządzą, więc jeżeli uważają, że nie ma, to znaczy, że sami nie potrafią tego zrobić. Są nieskuteczni w tym, co robią. Zwłaszcza, że też rządzili tym miastem nie tylko i wyłącznie jako radni, ale również jako prezydenci, no bo jeżeli były prezydent miasta mówi, że w tym mieście nie można zrobić monitoringu, a nigdy go sam nie zrobił, nigdy nie zawnioskował o to, żeby zrobił, tylko mówi, no to
pani cóż,
łatwo jest krytykować, ciężko cokolwiek zaproponować, jakiekolwiek rozwiązanie problemu, no bo gdybyśmy mieli w ten sposób postępować, to tak wczoraj radny mówi, no bo do dzisiaj nie ma z prawdziwego zdarzenia centrum przesiadkowego w Zielonej Górze. I czy ktoś z państwa jest przeciwny temu, żeby powstało piękne, wspaniałe centrum przesiadkowe, takie jak w Łodzi, za 2 miliardy złotych? Myślę, że nie. Wszyscy jesteśmy za.
Pomysł pana Łatwińskiego jest świetny.
Ja jestem jak najbardziej za i czekam, kiedy Kazimierz Łatwiński go zrobi, ale to jest, on ma tylko pomysł, bo nie wie, jak go sfinansować. Nikt nie wie, jak to sfinansować, więc no, pomysły w stylu taki, czy chcecie być piękni, młodzi i bogaci? Pytania no, można zadawać i jak ktoś odpowie, że nie, że chce być biedny, no to oczywiście znajdzie się w mniejszości, więc
pan Kazimierz... Był pan pewien, że to absolutorium to formalność
ja podchodzę,
to była dla pana?
Podchodzę jeszcze raz do tego w trochę inny sposób. Trzeba pamiętać, że to jest ostatnie absolutorium w 70-letniej historii Zielonej Góry dotyczące miasta, którego już nie ma, już nie ma, które się zmieniło. Więc w pewnym sensie, no, jeżeli ktoś twierdzi, że połączenie miasta z gminą i poszerzenie granic Zielonej Góry było złym pomysłem i złym rozwiązaniem, to wczoraj zagłosował na nie. I wczoraj te osoby powiedziały, że ich zdaniem to było najgorsze, co mogło spotkać Zieloną Górę. Ja uważam wręcz przeciwnie, wręcz odwrotnie. Natomiast no, czasami słuchanie tych elementów jest trudne, no bo z jednej strony mówią tak, nie ma rozwoju miasta. Ja mówię, no to wybudujmy nową drogę. Nie, bo to ludzie jej nie chcą, bo tu trzeba będzie wyciąć dwa drzewa. No to wybudujmy nową szkołę. Nie budujmy nowej szkoły, bo też trzeba gdzieś coś zrobić. Więc z jednej strony mówią, że go nie ma, a z drugiej jak proponuje jakiekolwiek rozwiązanie czegokolwiek, to mówią, że nie wolno tego, bo to jest złe. No to albo w prawo to są ci sami no, radni, którzy... Jak jesteśmy na ratuszu, przy ratuszu każdy z nas widzi ten złoty dom, tak? Jak sobie popatrzy...
I każdy wydrażni.
Ja wiem, jak sobie na to popatrzy, to niech tak pomyśli. To są ci sami, którzy mówią, że nie ma rozwoju, ale byli przeciwni, żeby tam było kasyno. Więc z jednej strony mówią, chcemy, a jak ja mówię, no to zróbmy to. Nie, no tego nie róbmy, bo to będzie złe. Więc no nie da się żyć w ten sposób, ale schizofrenia, czy że tak powiem grzecznie mówiąc, mówienie Świadome mówienie nieprawdy przez niektórych jest dość częstym zjawiskiem i ono chyba już wszystkich Polaków boli. Wszyscy już mają dość polityki i tego, co wyprawiają politycy, bo...
No to
tak
właśnie,
naprawdę...
to może zostawmy absolutorium, a przejdziemy do tematu, który chyba bardziej interesuje mieszkańców, ale też jest związany z wczorajszą sesją Rady Miasta. Otworzył właściwie sesję, tak można powiedzieć, nasz rektor, profesor Tadeusz Kuczyński, i wyjaśniał politykę sprzedaży nieruchomości. Mieliśmy ostatnio wiele kontrowersji wokół Braniborskiego, wokół Zacisza, wokół Wyspiańskiego. Pan jest usatysfakcjonowany tym wystąpieniem?
Ja oczywiście gratuluję rektorowi wystąpienia, natomiast przeraża mnie też taka trochę właśnie dwulicowość wielu osób, no bo wczoraj, jak była sesja, to wszyscy rektorowi gratulowali, mówili, że robi dobrze, że robi wspaniale, ale już kilka dni wcześniej mówili, że odwrotnie, więc to jest taka polska mentalność, że w twarz, jak widzi człowieka, nie powie mu, ale za jego plecami, no to tam...
Wczoraj była świetna atmosfera, trzeba to przyznać, aż dobrze się słuchało tej rady i tego porozumienia między uczelnią i miastem.
I cały czas to robimy i powinniśmy do tego zmierzać, żeby uczelnia się rozwijała, bo mi i myślę, że Zielonogórzanom na tym zależy, żebyśmy wspierali rozwój uczelni. Rektor przedstawił też problemy, które są, bo uczelnia boryka się z problemem, jak każdy. A zwłaszcza biorąc pod uwagę niż demograficzny, więc tym bardziej przedstawiał sytuację innych uczelni, które są o wiele w gorszej sytuacji, i mówił, że nie ma innego wyjścia. Zresztą uważam, że postępuje słusznie, sprzedając pewne nieruchomości, które są tak naprawdę uczelni zbędne, niepotrzebne do tak zwanego do dydaktyki.
Mówił, jak uczelni brakuje pieniędzy, niech sprzedaje to, no, co
oczywiście,
ma.
Że tak, no, ale to chyba każdy z nas w ten sposób postępuje, że jeżeli zacznie mu brakować, a ma 7 domów wakacyjnych gdzieś tam na Hawajach, no to je sprzeda, bo po co ma je utrzymywać, jak z nich w ogóle nie korzysta. I tak samo powinna postępować uczelnia, i to jest dobre. Rektor powiedział również o tej drugiej stronie medalu, że przecież w ostatnim okresie uczelnia zainwestowała 200 milionów złotych w różnego rodzaju obiekty, które są wizytówką miasta Zielonej Góry. Przecież wspólny wysiłek Park Naukotechnologiczny, który coraz bardziej się rozpędza i coraz lepiej funkcjonuje, to nie jest coś, co było nam dane. To wszystko jest kwestia wyrzeczeń, kwestia walki o to. Więc myślę, że warto, żeby raz na pewien okres rektor mówił o tym, bo ja jestem dumny z tego, że udało się otworzyć i prawo, i logistykę, i psychologię, i teraz medycynę, bo
tak,
to jest naprawdę...
Tak, jest nabór na medycynę, w tej chwili uczelnia się rozwija. Ale
to jest powód do dumy, że rektor mówi też o drugim jeszcze takim elemencie, no bo dlaczego na przykład uczelnia w niektórych miejscach tak źle stoi? Bo jest coś takiego jak kierunek artystyczny, który przynosi 1,5 miliona złotych straty. No biorąc pod uwagę ekonomię, to powinniśmy to zamknąć od razu, no bo... Po co utrzymywać coś, co jest deficytowe? Z tym, że z drugiej strony, czy wyobrażamy sobie życie bez plastyków, bez muzyków?
No i to jest część uniwersytetu, bezwzględnie. Ta część artystyczna,
więc ekonomiczna, humanistyczna, nie można w każdym miejscu podchodzić do wszystkiego tak zero-jedynkowo, tylko i wyłącznie, że coś się opłaca lub się nie opłaca, bo gdyby tak było, to byśmy przestali pewnie leczyć w połowie chorób ludzi, bo to się nie opłaca, a to nie na tym rzecz polega. No, rozwój, czy też kwestia funkcjonowania różnego rodzaju instytucji, w tym również uczelni, polega na wyważaniu pewnych decyzji, aby były one sensowne i logiczne.
A czy miasto będzie się przyglądać tym decyzjom? Radny PiS-u Piotr Barczak proponował, żeby powstał jakiś zespół współpracy między miastem a uczelnią, żeby miasto cały czas trzymało rękę na pulsie. Co uczelnia sprzedaje?
Trzyma cały czas rękę na pulsie i mówienie o tym, że nie trzyma, no to koledzy z PiS-u, bo oni już się w ogóle nie trzymają czasami rzeczywistości, realiów, tak mają. Przecież nigdy rektor nie odmówił nikomu z radnych spotkania, jeżeli ktokolwiek o takie spotkanie poprosił, więc ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby się takie odbywały. Ja z rektorem bardzo często i nie tylko z rektorem spotykam się i rozmawiamy, bo jeżeli ktoś wierzy w to, że te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy, stały się same, bez niczyjej pomocy, no to będę pod wielkim wrażeniem. To jest wielki wysiłek organizacyjny i nie tylko, i łącznie i Urzędu Marszałkowskiego, i Urzędu Miasta, i Uniwersytetu, i parlamentarzystów, którzy chcą i wspierają rozwój Uniwersytetu. I myślę, że wiele miast tej wielkości jak Zielona Góra zazdrości nam naszego uniwersytetu, zazdrości nam rozwoju, bo to jest rozwój. Jeżeli ktoś uważa, że powstanie medycyny nie jest rozwojem miasta, no to kierunek jest prosty. Być może na tej medycynie wreszcie będą tacy specjaliści, którzy pozwolą później tym ludziom zrozumieć, na czym świat polega, i wyleczą ich chory stosunek do świata, bo uważam, że warto wspierać, będę wspierał uniwersytet, bo nie ma innej opcji.
Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, prosił rektora, żeby udostępnił taki wykaz nieruchomości, które rektor chciałby w przyszłości sprzedać, czy którymi uczelnia będzie dysponowała. Czy to się stało i czy mieszkańcy będą też mieli podgląd do takiego dokumentu?
Ale to jest... Rektor powiedział, że nie ma żadnego problemu. Przecież żadna sprzedaż nie odbywa się w inny sposób, jak w formie przetargów, jak w formie dokumentów, które są określone ustawami, bo to nie jest tak, że rektor rano się budzi i mówi, no to dzisiaj sprzedamy kawałek na lewo od miejsca, w którym stoi, bo do tego potrzeba odpowiedniej zgody ministerstwa.
Wiemy, że nie, ale pewnie mieszkańcy skarbu, niektórzy tak sobie właśnie to wyobrażają.
No cóż, wyobrażeniem czasami jest dość mylne. Są przepisy prawa. Każda sprzedaż odbywa się w formie przetargów. Najpierw jest wycena nieruchomości przez biegłego, czyli osobę, która przez sąd, biegłego sądowego, który jest uprawniony do tego, aby, że tak powiem, dokonać pewnych wycen nieruchomości. Te wyceny są realizowane. Na podstawie jest ogłaszany przetarg, który się ukazuje w mediach, w tym przypadku bardzo często w ogólnopolskich mediach, żeby nie było, że tylko zawężamy się do rynku zielonogórskiego i tak dalej, i tak dalej. Także te wszystkie dokumenty...
A czy w tym wszystkim są też jakieś konsultacje społeczne?
Ale wie pani, no konsultacje, jeżeli...
Pytam w imieniu mieszkańców.
Nie, nie ma i uważam, że tak naprawdę jest prywatna sprawa uniwersytetu i jeżeli uniwersytet będzie chciał, to będzie mógł prowadzić konsultacje, ale niech mi pani wierzy, jeżeli ktokolwiek prywatnie sprzedaje swoje nieruchomości, nie pyta się miasta, co my na ten temat myślimy, bo są prywatne sprawy. No w Polsce prawo własności jest i obowiązkiem uniwersytetu też jest wzbywać się tego, co
ale
jest niepotrzebne.
Ale rektor chyba bierze pod uwagę taką atmosferę społeczną. Nawet wczoraj o tym mówił, podkreślał, że Wyspiańskiego tego... chociażby odpuścił, mówiąc
nie,
potocznie.
Nie, no, powiedział, że na dzień dzisiejszy pod uwagę jeszcze raz wróci do tego i będzie chciał to sprzedać, bo takie sformułowanie spadło. Natomiast on nie ucieka, mówię o tym głośno, no bo jeżeli uniwersytet za coś zapłacił pieniądze, coś kupił i chce teraz to sprzedać, bo tego nie potrzebuje, to chyba powinien mieć do tego prawo i to jest rzecz normalna. To jest tak samo jak działka na Braniborskiej, która jest zapisana pod budownictwo. Uczelnia sprzedała to pod budownictwo, bo do tego miało prawa i tak ta sprawa wygląda.
W takim razie jeszcze jedno króciutkie pytanie i zaraz można dzwonić. 68 326 9696 po piosence. Ja chciałam jeszcze dopytać o zespół ekspertów do spraw zieleni. To jest właśnie taka jednostka, jeśli tak można powiedzieć, która pokazuje, że świetnie się układa współpraca między uczelnią a miastem, bo właściwie ten zbiór naukowców to są nasi profesorowie.
Wczoraj stwierdził, że zanim doszło do sprzedaży gruntu na Braniborskiej, poprosił naukowców i to z dziedziny właśnie przyrodniczej i z dziedziny historycznej, czy to jest teren, który ma jakiekolwiek znaczenie, czy, że tak powiem, ten element no, spełnia. I naukowcy powiedzieli mu, że nie, że jest to typowe miejsce, które jest możliwe do zabudowy, zgodnie z tym, co zadecydowali radni Rady Miasta Zielona Góra, że mogą tam być wybudowane domy, więc rektor wystawił to na sprzedaż. Tak samo jest w innych miejscach. Ten zespół pracuje.
A czego pan oczekuje od tego zespołu?
Ja uważam, że
tak
wyznaczy... Tego, że wyznaczy miejsca, które ich zdaniem są ważne i cenne z punktu widzenia funkcjonowania miasta i w tych miejscach, żebyśmy doprowadzili w przyszłości do tego, żeby powstały zorganizowane czy usystematyzowane, czy no, przygotowane do wypoczynku i rekreacji miejsca zielone, bo mówienie o tym, że Zielona Góra jest łysą górą, no to mi już ciężko jest polemizować z kimś takim, no bo jeżeli ktoś twierdzi, że w Zielonej Górze nie ma zieleni, to ja proponuję, spotkajmy się w jakimkolwiek miejscu tego miasta. Jeżeli w przeciągu 15 minut nie dojdziemy na piechotę do lasu, to ja oczywiście posypię głowę popiołem, ale nie ma takiego miejsca, bo w przeciągu 15 minut jesteśmy w stanie dojść do lasu. Z każdego punktu miasta Zielonej Góry,
więc mówienie,
że to jest
łysa,
no to, to cóż, ja do pracy codziennie chodzę przez las i jakoś nie czuję tego,
zespół
żeby tego lasu mógł brakować.
Do spraw zieleni jeszcze może wyszarpać, mówiąc kolokwialnie, 100 milionów z Unii Europejskiej na rozwój tej naszej zieleni właśnie.
Tak, no jest kilka ciekawych projektów, które moim zdaniem powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w realizacji. To jest między innymi rozbudowa Minizo, choć pamiętam, że też był protest zielonych, że Minizo to jest najgorsza rzecz, która może spotkać i mieszkańców, i zwierzęta.
Słynne plastikowe zwierzęta.
I zwierzęta. No ale jak widać, ilość osób, które odwiedza Minizo jest no, przeogromna i świadczy to o tym, że chcielibyśmy, żeby było tam jeszcze więcej miejsca do wypoczynku, do rekreacji, żeby dzieci mogły się pobawić, pooglądać, podotykać różne rzeczy i żeby to było w sposób cywilizowany i bezpieczny. Ja rozumiem, że są też tacy, którzy chcieliby, żeby wszędzie była pełna dzicz, zero, nie wiem, jakiegokolwiek chodnika, ławeczki, żeby się trzeba było przedzierać przez, no, takie osoby też są na świecie. Ja to jestem w stanie zrozumieć, ale...
Aż to zróbmy jakiś park survivalu w takim razie w Zielonej Górze.
Ja żyję w mieście i chcę mieszkać w mieście.
Ale mamy tereny w gminie.
I chcę korzystać z tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś chce mieszkać w puszczy, no to ma do tego prawo. Przecież nikt z nas nikomu nie zabrania, żeby się wziął sobie, nie wiem, tam jakiś namiot, coś jeszcze i sobie szkołę przebycia robił. Są takie miejsca, gdzie można z tego korzystać, ale no, niech mi pani wybaczy, ale nie widzę miejsca na coś takiego w centrum Zielonej Góry, żebyśmy stworzyli enklawę, że tam będzie właśnie survival, czy jak tam to się nazywa, bo uważam, że nie. W centrum miasta to powinny być tereny zorganizowane, przygotowane, z ławeczkami, ze ścieżkami, z parkami lęnowymi, z huśtawkami,
z
miejscami do grilla i tak dalej, i tak dalej. Tego typu rzeczy, bo tego oczekujemy. Jeżeli da się, żeby wpleść w to również zwierzęta, żebyśmy mogli dzieciom pokazywać, jak wyglądają zwierzęta różnego rodzaju w rzeczywistym otoczeniu, to tym bardziej, dlaczego nie? Choć my mamy przecież problem cały czas i z dzikami, i z lisami, które podchodzą coraz bliżej zabudowy.
Wracamy za chwilę do rozmowy z prezydentem Januszem Kubickim. Sprawdzam maila prezydent@zielonej.pl. Można zadzwonić po piosence 68 326 9696.
Prezydent na 96 FM.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, w studiu Radia Indeks. 68 326 9696. Można dzwonić do naszego studia, pytać o wszelkie sprawy związane z naszym miastem. A ja zacznę od pytań mailowych. Czy nowe... Mamy telefon, odbierzemy w takim razie telefon słuchacza. Proszę pana prezydenta o założenie słuchawek i słuchamy pytania.
Dzień dobry. Ja chciałem się spytać, czy Zielona Góra już pozyskała pieniądze na te elektryczne autobusy, czy te pieniądze są w trakcie załatwiania, bo tak coś przycichło wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za pytanie.
Pieniądze są przyznane, natomiast wszystkie procedury się toczą, bo to nie jest tak, że to, że tak powiem, jest prosta i łatwa sprawa. Trzeba te wszystkie studia wykonalności, etc., specyfikacje poprzygotowywać, żeby one były też jak najlepsze z punktu widzenia nas jako użytkowników, więc to jest wielka inwestycja, to jest wielki przetarg. Ostatnio wyłonialiśmy już też wykonawcę fizycznie tego, który opracuje koncepcję już architektoniczną centrum przesiadkowego na wysokości Bema, tam koło wiaduktu, więc to już jest po przetargu, jest wybrana firma, która ma to już przygotować, jak to będzie, że tak powiem, miało wyglądać. No kolejnym oczywiście krokiem będzie już później ogłoszenie przetargu na realizację, na budowę tego, więc te wszystkie sprawy się...
W 2016 to jest możliwe, żeby te autobusy...
Ja myślę, że w 2016 już część na pewno wyjedzie, bo to jest też nasze zamówienie będzie dużym zamówieniem i nie ma tak jak z samochodami prosto, że ktoś zamówi samochód i w przeciągu 3-4 miesięcy go dostanie. Ta ilość autobusów, myślę, że to będzie co najmniej 2 lata, kiedy będą spływały do Zielonej Góry te autobusy. Pieniądze są przyznane, no i procedury trwają, one będą też dość długie, no bo trzeba pamiętać, że chcemy się jak najlepiej przygotować do tego, bo jeżeli sobie teraz czegoś nie zapiszemy w specyfikacji, to tak się nazywa, istotnych warunków zamówienia, czyli w opisie tego, co chcemy kupić, no to może się okazać potem, że będziemy tego gorzko żałować, a tutaj dla mnie bardzo ważne i dla nas wszystkich jest to, aby trwałość tak akumulatorów w tych autobusach była dość duża i dość długa, no bo żeby się nie okazało, że kupimy autobus, a po 3 latach padną wszystkie akumulatory i będziemy mogli autobus odstawić na złomowisko, więc tutaj od tej strony jest to dopracowywane do ostatniej możliwej kropeczki w specyfikacji, więc roboty trwają i będzie to zrobione.
Ja się nie zgodzę ze słuchaczem, że ucichło. Nawet Chińczycy ostatnio, tak, którzy gościli u pana, interesowali się tymi naszymi elektrycznymi autobusami.
Przyszło pismo również zachęcające do tego. W naszym mieście partnerskim produkują autobusy elektryczne. Te autobusy mają homologację na Europę. Ostatnio były wykorzystywane na targach Expo we Włoszech, w Mediolanie, jak mnie pamięć nie myli. Więc no, są zainteresowani również tym naszym przetargiem.
No a my czekamy, kiedy pojawią się na naszych drogach. Pytanie mailowe. Czy nowe hale tenisowe będą w nowym mieście? Skoro na terenie dawnej gminy nie można budować bloków, to może trzeba je właśnie rozwijać sportowo, turystycznie, rekreacyjnie?
Nowa hala tenisowa, na którą udało nam się pozyskać pieniądze z Ministerstwa Sportu, już jest budowana. Już jest budowana. Wycięliśmy drzewa. Dobrze, że nikt nie zauważył, przynajmniej tam część osób, która zawsze protestuje. Ona jest zlokalizowana w kompleksie tym, który mieści się w mieście starym, czyli w dzielnicy tej Stare Miasto. Na ulicy Sulechowskiej ostatnio kończyliśmy remont hali lekkoatletycznej. Chcemy dobudować do niej halę tenisową, która będzie miała 3 korty. Więc tak, aby na Sulechowskiej było coraz więcej obiektów sportowych, żeby w tym jednym kompleksie można było wypoczywać. Oczywiście taką wisienką na torcie byłoby, gdyby udało nam się tam jeszcze stadion piłkarski z prawdziwego zdarzenia wybudować w tym miejscu, ale na to chwilę
przydałby się ogromnie.
Nie tak ma pieniędzy jest. I nie zanosi się na to, żeby udało nam się te pieniądze pozyskać.
Czy jest możliwość, żeby powstała nowa, lepszej jakości kładka nad Gęśnikiem? Nie wiem, czy jest pan tego świadomy, przysłuchacz, ale tam kilka razy w roku przyjeżdżają monterzy i uzupełniają brakujące drewniane elementy, a przecież to też generuje koszty.
Ja wiem, jak wygląda kładka. To, że uzupełniają, no to dobrze. Niestety w polskie warunki klimatyczne mają to do siebie, że drewno nie jest najlepszym jakby materiałem, który wytrzymuje po zimie. Zresztą to jest tak jak ławki, które są uzupełniane, więc zwrócę uwagę, ale myślę, że jeżeli chcemy, żeby była drewniana, to raczej nie ma takiej możliwości, żeby tych desek nie uzupełniać, które tam są.
Czy powstanie asfalt na ulicy Kazimierza Wielkiego?
Nie wiem.
Wrócimy do tego pytania.
Oczywiście trzeba by się znać, w którym odcinku Kazimierza Wielkiego miałoby być ten asfalt.
No bardzo zwięzłe pytanie. Jeśli słuchacz ma ochotę, proszę doprecyzować, dopisać.
Przyznam się szczerze, też oczywiście, że w niektórych miejscach, gdzie jest polbruk, zwłaszcza bruk, granitowe te kostki, to tak nie do końca byłbym zainteresowany, żeby one znikały, bo z drugiej strony to tak jak na placu pocztowym myśmy odsłaniali, bo tam był asfalt, to słoniliśmy i moim zdaniem ładnie wyglądają, jak są te kostki granitowe. Jak kiedyś uda się doprowadzić do tego, że powstaną parkingi wielopoziomowe w mieście, to tym bardziej będzie można wyrzucić samochody z centrum miasta, więc tym bardziej, jak będą takie brukowane ulice, myślę, że to taki koloryt, który upiększałby miasto, upiększałby miasto raczej, więc na Kazimierza Wielkiego oczywiście nie wiem, o którym kawałku rozmawiamy, ale myślę, że tak, to jest samo centrum miasta i nie wiem, czy warto jest zabetonować.
Wrócimy do pytania. 68 326 9696 to jest numer telefonu do studia. Jeszcze muszę wybierać pytania, bo jeszcze mamy zaległy z poprzedniej audycji. Jest mail w sprawie promocji miasta w mediach społecznościowych. Słuchacz pyta, czy miasto rozważa założenie konta Miasta Zielonej Góry na Twitterze. Pisze, że mają już takie konta Warszawa, Wrocław, Poznań. To jest bardzo długi mail. I w drugiej części tego pytania jest też pytanie właśnie do pana, czy pan będzie również tweetować, czy zamierza się pan udzielać również na tym portalu społecznościowym?
Nie zamierzam się udzielać na portalu zwanym Twitter. Uważam, że miasto powinno i zafunkcjonuje, myślę, w niedługim okresie oficjalnie na stronach różnego rodzaju mediów społecznościowych, bo dobrze, żeby tam były te informacje przekazywane. Natomiast ja nie, bo uważam, że nadmiar elektroniki szkodzi.
Słuchacz zauważył, że ma pan nawet adres. Małpa Kubicki Janusz.
No martwy.
Funkcjonuje.
Martwy kiedyś gdzieś jakaś taka była. Ten. Ja przyznam się szczerze, że trzeba uważać z tym wszystkim, bo można wsiąknąć w rzeczywistość wirtualną i zapomnieć, jak wygląda świat realny, więc może nie wszyscy w to uwierzą, ale potrafię żyć bez telefonu. Potrafię zostawić telefon, wyjść z domu.
Nie wiem, czy mogę to potwierdzić. Panie prezydencie, zawsze pan zerka na telefon w czasie programu.
Tak.
Słuchacze tego nie widzą, ale...
Nie bawię się najczęściej, bo to tak jest.
Zdradzę
potrafię żyć bez telefonu, potrafię funkcjonować bez niego i myślę, że warto, żebyśmy też czasami potrafili się wyłączyć.
To na pewno. My się też zaraz łączymy. Ale jeszcze jedno pytanie, panie prezydencie. Kiedy powstanie Tanzbuda i czy projekty związane z oświatą zostaną wyłączone z budżetu obywatelskiego w przyszłym roku? Oraz czy budżet obywatelski obejmie też miejscowości gminne?
Miejscowości gminne mają swój budżet obywatelski w wysokości prawie 20 milionów złotych, które przeznaczają na zebraniach sołeckich, na różnego rodzaju kwestie. Na co? To tam już jest wyznaczone. Najczęściej są to drogi, różnego rodzaju rozwiązania. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Myślę, że tak, inwestycje oświatowe zostaną w pewnym sensie ograniczone. Zresztą to cały czas miało miejsce, bo w tym roku też jakby wyrzuciliśmy część inwestycji oświatowych, aby mogły być również te tak zwane nieoświatowe. Jeżeli chodzi o Tanzbudę, oczywiście postaram się odpowiedzieć za tydzień, bo na pamięć nie wiem, na jakim to jest etapie. Ma być zrealizowana i ma być przygotowana do użytkowania i myślę, że niedługo już będzie. Ważny jest budżet obywatelski i on będzie, bo on ewoluuje cały czas. Nikt nie ma patentu, jak on ma wyglądać, więc w naszym przypadku on też cały czas się zmienia.
Dziękuję za rozmowę. Udało nam się zadać wiele pytań.
Tak,
o czwartku pewnie chce pan powiedzieć, że będzie pan czekał na mieszkańców koło ratusza w czwartek?
Nie, to też.
To ja już powiedziałam.
To pani powiedziała, tak, zapraszam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, o 16 koło ratusza będzie można porozmawiać z prezydentem. Być może, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, nierozwiązane problemy, to może się uda je rozwiązać. Ja chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że jest ciepło, doszliśmy do wniosku, że warto, żeby pojawiły się kurtyny wodne, aby można było się schłodzić.
Pojawiły się już.
Tak, no bo jest gorąco, więc jak jest gorąco, to chociaż tyle wytchnienia.
To chodźcie, słuchacze, na deptek. Schłodzimy się.
Dokładnie.
A druga informacja miała być gdzie?
Była
A, że jest ciepło i że są kurtyny.
Tak, i to tak jest, że...
Bardzo fajny pomysł z kurtynami. Trzeba przyznać.
To mamy drugą taką też sprawę, która jest nierozwiązana. Zastanawiamy się, jak to zrobić, bo my mamy kilka miejsc, gdzie można się napić wody, prawda? Są kraniki i tak dalej.
No właśnie. No i niektórzy piją, uwagę, że... niektórzy się obawiają.
Tak, bo to jest woda normalnie zdatna do picia i można ją pić. Natomiast niektórzy pytają się, czy nie można by tam zrobić gdzieś jakieś miski, bo jak ktoś jest z jakimś zwierzęciem, to można
pewnie,
by było nakarmić,
tak.
Nie nakarmić, to napoić zwierzę. I to tak... Pomysł wydaje się, że nie głupi, ale trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby jeżeli zrobimy jakiś pojemnik, to żeby ten pojemnik w przeciągu 24 sekund nie dostał nóg, bo się komuś spodoba i do czegoś przyda. Niestety, ale pomysł,
no, pomysł fajny. Warto przypilnować. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie, za spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Państwu serdecznie.